ci blondyny i mnóstwo pomyłek. Wszystko będzie nie tak. Będziesz mieć zawód inny niż ze szkoły, ale da ci sławę. Żyć będziesz krótko.
Wszystko, co wróżbiarka przepowiedziała Joannie Chmielewskiej, się sprawdziło. Fragment książki Katarzyny Drogi Niełatwo mnie zabić. Opowieść o Joannie Chmielewskiej. Czyta Małgorzata Lewińska.
Dzień minął błyskawicznie. Pokój zyskał nowy wygląd, a o 9:30 wieczorem zadzwonił telefon i odezwał się ten sam interesujący głos. Tym razem nalała sobie kieliszek koniaku do pogawędki i w jej głosie nie było już bezdennego smutku. Klin klinem, pomyślała. Babcia z Grójca mówiła, że to pomaga, a babcia zawsze miała rację. Dobrze, że chłopcy byli na wakacjach, będzie czas się z tym uporać. Następne dni były dziwne. Przyjaciele wpadali zobaczyć, czy Irena żyje i zastawali ją w chustce na głowie i z podwiniętymi rękawami koszuli, z jakimiś majstrami i pędzlami pożyczonymi na chwilę z sąsiedzkiej budowy, z triumfalnym uśmiechem, bo zdobyła cement, gips, piach, kilka cegieł, farbę. Telefon dzwonił co wieczór o tej samej porze i aksamitny głos coraz wyraźniej z nią flirtował. Za dnia z kolei uruchomił się ciąg zagadkowych pomyłek. Aparat dzwonił, podnosiła słuchawkę i słyszała przedziwne komunikaty. Pierwszy raz, kiedy zapalała papierosa po umyciu wszystkich okien, odebrała meldunek: tu szkorbut, tu szkorbut, a tu angina, odpowiedziała. Głupie żarty. Innym razem szwagierka Jadzia pomagała jej przesuwać meble, gdy usłyszały dzwonek. Odebrała Jadźka. Tu Jagiełło, Władysław, usłyszała. Świetnie, odparła, bo z tej strony Jadwiga. Znowu ktoś rzucił słuchawką. Może przypadek, ale Irena nie wierzyła w przypadki. Podobnie jak niczemu się nie dziwiła. Dynastia Jagiellonów dzwoniła potem od czasu do czasu z pytaniami o polecenia, więc Irena wymyślała im odpowiedzi i bawiła się coraz lepiej. Czasem powracał szkorbut, ale najważniejszy był głos o 9:30 wieczorem. Czy oba zjawiska coś łączyło? Wydawało się, że tak. Ktoś komuś musiał podać omyłkowo mój numer, tłumaczyła Irena Jadźce, wtajemniczonej we wszystko. Wiesz, jak to bywa. Jedna cyfra odwrotnie. Pewnie ta Janina ma podobny numer, tylko na przykład 3 zamiast 8, a ktoś nabazgrał jak kura pazurem. I co? Czemu nie wyjaśniasz im wszystkim, że nie jesteś Janiną? Nie pytają. Wiesz, czasem mam wrażenie, że znam ten wieczorny głos. Nie chciałabyś sprawdzić, kto to? Mogę uruchomić jakieś znajomości w milicji. Za proste, odparła zapalając papierosa. Inaczej go poszukam. Wpakujesz się w tarapaty jak zwykle. Mogą być jeszcze większe niż mam? Tylko do mnie mogą dzwonić tajemniczy ludzie z kryptonimem Szkorbut. Święta racja, ale wiesz co? Może po prostu to opisz. Będzie świetne opowiadanie. Irka, pisz. Masz wprawę, przecież ludzie lubią twoje artykuły. Ten w Kulturze i Życiu był naprawdę bardzo dobry. Ale o architekturze, na tym się znam. Na Życiu też znasz się nieźle. Wciąż ci dostarcza przygód. Napisz o głosie z telefonu i o tym, co było dalej. Wymyśl jakąś fabułę romansową albo jeszcze lepiej kryminalną. To też powinno ci dobrze wyjść. Pomysłów bym parę miała, owszem, ale nie mam maszyny, a jest do tego niezbędna. Artykuły piszę w biurze. No to pisz trochę w biurze, trochę na pożyczonej. Poza tym przecież twoja ciotka Lucyna ma maszynę. Pisz, a potem to wydaj. Bój się Boga, Jadźka. Ale właściwie czemu nie? Wzięła się do roboty i szło jej coraz lepiej. Lubiła pisać. Śledztwo w sprawie głosów, codzienności i na papierze doskonale wyganiało smutek z duszy. Złamane serce bolało ją mniej, gdy zajmowała wyobraźnię perypetiami bohaterów. W tym świecie rozwój akcji zależał od niej. Ciągle było jej źle i trudno bez Staszka, a pisanie pomagało. Czasem czuła się trochę jak bohaterka swojej powieści. Niefrasobliwa, pełna wdzięku, a jakże. Bystra i inteligentna, ale i trochę naiwna i beztroska, a przede wszystkim bez skłonności do analizowania uczuć i psychologizowania. Jest jak jest i tyle. Idźmy dalej i próbujmy się trochę bawić życiem, skoro ono bawi się nami, zdawała się podpowiadać Joanna z Klina. Chłopcy wrócili z kolonii. Skończył się urlop, zaczął się rok szkolny. Maszynopis liczył 300 stron, gdy się zastanawiała, komu go pokazać. Jeden tylko człowiek prawdę ci powie, rzekł Henio, kolega z Kultury i Życia. I ja go znam. Bywa w czytelniku. Wyślij maszynopis do Krakowa, do Mariana Ailego. a ja mu powiem, o co chodzi. Do naczelnego przekroju? Zgłupiałeś czy piłeś od rana? Zrób to, Irena, mówię ci. On będzie wiedział, co dalej i powie ci bez ogródek, czy tekst się do czegoś nadaje. Wysłała, odczekała. Zadzwoniła pod numer od Henia. A, pani od Klina, usłyszała. Proszę do mnie przyjechać. Była więc w Krakowie od rana, umówiona na 11, bo wcześniej podobno dziennikarze i redaktorzy nie nadają się do życia i dość długo spacerowała po plantach. Punkt 11 zastukała do ciężkich drzwi na 4 piętrze gmachu przy ulicy Manifestu Lipcowego 19. W tym oto mieszkaniu nad drukarnią mieściła się redakcja legendarnego Przekroju. Od 17 lat jedynego czasopisma uważanego za wiarygodne. Marian Aile odpowiadał za ten sukces. To on ściągnął tu i Pochorską, Mrożka i Kerna. On przepowiedział sławę Irenie Kwiatkowskiej. Jednym słowem, znał się na rzeczy. Powie bez ogródek. Poczuła mrówki na skórze, kiedy usłyszała z gabinetu naczelnego: proszę wejść. Jeśli spodziewała się pana redaktora pod krawatem i w garniturze w eleganckim gabinecie z fotelami, to się mocno pomyliła. Nigdy nie widziała podobnego bałaganu, a w biurach projektów miała możliwość ujrzeć niejedno. W pokoiku wielkości dziupli panował okrutny chaos. Książki i papierzyska walały się wszędzie. Na podłodze, na półkach, a na biurku leżała taka sterta, że Ailego w swetrze i czapce z daszkiem w dużych okularach bez krawata ledwie było widać. Za to przywitał ją promiennym uśmiechem, czyli czytał i nie wyrzucił do kosza. Dziewczyno, wrzasnął. Od czwartej strony wiem, jest talent czy nie. Jak jest, mówię autorowi na ty. Świetne, Marian jestem.
Był to fragment książki Katarzyny Drogi Niełatwo mnie zabić. Opowieść o Joannie Chmielewskiej. Czytała Małgorzata Lewińska. Adaptacja radiowa Dorota Sokołowska. Książkę polecają wydawnictwo Znak oraz Polskie Radio Białystok.